Dolar był drugą walutą PRL-u, bo płaciło się nimi w peweksach, ale też zajmowali się nimi zapracowani cinkciarze. Sprawa dolarów zaczyna się po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to PRL poszedł na swoją własną wojnę właśnie z dolarami. W 1950 wprowadzono prawo, zgodnie z którym za handel zagranicznymi walutami groziła śmierć. Posiadanie z kolei takiej waluty było przestępstwem i nic w tym dziwnego. Po wojnie większość krajów na zachodzie także zakazała handlu obcymi walutami. Obawiano się załamania kursów własnych walut. Swoboda przy wymianie walutowej dopiero nastąpiła w 1958, ale niestety u nas prawo było najbardziej restrykcyjne. W 1956 roku wolno było już posiadać obcą walutę, ale wciąż nie wolno było nią handlować. Do 1956 roku generalnie nie było u nas wesoło, lepiej było nie przyznawać się do rodziny na zachodzie, bo mogło to poskutkować represjami. W każdym razie dolary przywozili do kraju niemal wyłącznie zachodni dyplomaci. Stąd na rynku tych dolarów było mało, a i stały się przedmiotem pożądania. To w tym samym 1956 pojawiły się koniki, czyli ludzie sprzedający dolary. Zaczepiając ludzi na ulicy, potem zaczęto ich nazywać cinkciarzami. Dolar, podobnie jak złoto, od czasów II wojny był lokatą dobrą i pewną. Stał się nieoficjalną czarnorynkową walutą, którą handlowano niemal 50 lat na ulicach, w barach, knajpach i mieszkaniach. Historia Peweksu zaczyna się pod koniec lat 60. W banku PKO, który otworzył własne sklepy, tłumaczono, że zajmował się realizacją pomocy Polaków mieszkających za granicą dla Polski. Nie mogli oni legalnie przesłać dolarów do kraju, musieli wpłacić je na konto państwowego banku PKO, który przekazywał adresatom równowartość tej kwoty w towarach. Jak mówili złośliwi, był to jedyny bank na świecie, którym można było kupić dżinsy. No był to jakiś pomysł na przejęcie przepływu dewiz od Polonii do kraju. Dodatkowo wymyślono, aby wypłacać ludziom nieprawdziwe dolary w postaci specjalnych bonów towarowych emitowanych przez PKO. Ekipa Edwarda Gierka, która próbowała otworzyć PRL na zachód, postanowiła, że wydzieli z banku osobne przedsiębiorstwo eksportu wewnętrznego, w skrócie PEWEX. Decyzja zapadła na najwyższym szczeblu 23 lutego 1973 roku. Samo określenie eksport wewnętrzny było absurdem typowym dla PRL-u. Chodziło o to, że na półkach sklepów znalazły się obok luksusowych zagranicznych dóbr deficytowe towary wytwarzane w kraju. Obywatele mogli je kupić za trzymane w szafach obce waluty. Eksport wewnętrzny był de facto naruszeniem prawa, ponieważ napis na polskich banknotach głosił, że złoty to prawny środek płatniczy w Polsce. Tymczasem w sklepach Peweksu go nie przyjmowano. W 1979 krążyła opowieść o prowokacji, jaką na Górnym Śląsku zorganizowała grupa górników. Przyszli do Peweksu w odświętnych strojach, w czapkach z pióropuszami. Wybrali to, co chcieli kupić i spytali o rachunek. Gdy sprzedawca poprosił o dolary, powiedzieli, że mają tylko złotówki i zażądali, aby przeliczyć ceny. Kierownik sklepu zachował zimną krew, zadzwonił do przełożonego, powiedział, co się dzieje, a potem podał przelicznik i sprzedał towary za złotówki. Wystraszył się, bo górnicy byli wtedy nie do ruszenia. Zaraz potem zamknęli ten sklep, aby nie przyszli następni. Taka historia. Z pojawieniem się Peweksu zaczęła się zawrotna kariera cinkciarzy. Znaleźli stałe miejsce pracy, stali pod sklepami należącymi do sieci i oferowali walutę wchodzącym klientom. Moralnie nikt ich nie potępiał, bo byli potrzebni. Ale Polacy kupowali dolary nie tylko po to, aby zrobić zakupy w Peweksie. W walutach obcych załatwiano duże transakcje. Kupno czy sprzedaż domu, albo i samochodu. Funkcję giełdy spełniała rubryka ogłoszeń w życiu Warszawy. Pisało się: aktualnie powracającemu z zagranicy sprzedam mieszkanie. Cinkciarze czasem oszukiwali. Można było otrzymać od nich fałszywe, podrabiane dolary albo plik pociętych gazet, a banknoty były tylko na wierzchu. Sprzyjała temu atmosfera, w której odbywała się transakcja, w ukryciu i takim napięciu. Milicja ścigała cinkciarzy przez cały okres PRL-u, ale z czasem władze pogodziły się z ich istnieniem. Był to biznes objęty kontrolą służb bezpieczeństwa. Zapewniała ochronę cinkciarzom, którzy z nią współpracowali. Zwykli milicjanci ich nie zaczepiali. Wyroki dostawali intruzi, którzy wcinali się w biznes. Jak pojawiał się ktoś nowy, to trzeba było go wypłoszyć. Cinkciarze stali się trwałym elementem rzeczywistości oraz jednym z symboli PRL-u. Zaczęli być bohaterami filmów. Przepraszam, czy Tubiu, Marka Piwowskiego z 76, jest nim gangster o pseudonimie Belus. Planuje skok na kasę w domu towarowym Sezam. Uniemożliwia mu to dzielny inspektor milicji obywatelskiej, grany przez popularnego boksera i dwukrotnego mistrza olimpijskiego Jerzego Kuleja. W rzeczywistości bossowie walutowi unikali rozgłosu i spektakularnych przestępstw, pędzili życie spokojnych obywateli. Skazany w 76 na 12 lat więzienia Tomasz Szczypułkowski pracował na co dzień jako nauczyciel w technikum, a jego żona była bileterką. Przez lata Pewex największe obroty miało, jak się okazuje, nie na zachodnich towarach, ale na polskiej wódce. Przynosiła mu ponad 1/3 wszystkich obrotów. Pół litra 45% wyborowej w Peweksie wyznaczało czarnorynkową cenę dolara. Taka flaszka tradycyjnie kosztowała dolara i 10 centów. Ta relacja załamała się dopiero u schyłku PRL-u w 88. Spowodowały to szalejąca inflacja oraz gwałtowny skok kursu dolara. Wódka w Peweksie stała się wtedy 2 razy droższa niż w zwykłym sklepie i przestała być towarem numer 1. Wódka to trwały miernik wartości. Gdy pieniądz traci na wartości, trwałe pozostaje pół litra. Tak samo było w czasie okupacji. W PRL-u ceny ustalała Państwowa Komisja Cen, a potem specjalnie powołany Urząd Cen. Ceny alkoholu w dolarach w Peweksie musiały być trochę niższe od tego, co ludzie uzyskiwaliby, wymieniając je u cinkciarzy na złotówki. Chodziło o to, aby bardziej opłacało się wydać dolary w Peweksie, niż zamienić je na złotówki. W 1983 Peweks miał 250 milionów dolarów przychodów. Aż 1/3 przekazywał do ówczesnego Ministerstwa Handlu Wewnętrznego i Usług, które za otrzymane dolary kupiło na zachodzie brakujące w kraju pasze dla drobiu, komponenty do produkcji szamponów, 4,5 tysiąca ton ziarna kakaowego, dzięki czemu dzieci jadły czekolady i cukierki, a także rozwiązano stany problem gumki bieliźnianej. Praca w Peweksie to była w PRL-u nagroda. Aby tam się dostać, potrzebne były koneksje. Najlepszym przykładem był Marian Zacharski, szpieg, który za zasługi dla całego bloku wschodniego został dyrektorem Peweksu. Zacharski pod przykrywką polskiego menadżera wykradał w USA tajne plany najnowszego uzbrojenia, rakiet przeciwlotniczych Hawk oraz radarów używanych przez wojskowe samoloty i podwodne łodzie atomowe. Zdemaskowany w 81 roku trafił do amerykańskiego więzienia, a w 85 znalazł się w grupie kilku szpiegów bloku wschodniego uwolnionych w zamian za 25 agentów CIA schwytanych na wschodzie. W Peweksie dostał gabinet w warszawskim hotelu Marriott z meblami w stylu Ludwika XVI. Nadal pracował tam dla wywiadu. Był publicznie znanym oficerem wywiadu, co teoretycznie było niekorzystne, ale tylko pozornie, ponieważ stał się idealnym adresem, chodzącą skrzynką kontaktową. Obcokrajowcy, którzy rozważali możliwość stania się tzw. oferentem, mieli pewność, że zwracają się do właściwej osoby. Za Zacharskiego Peweks zaczął masowo handlować japońskimi telewizorami oraz pierwszymi w Polsce osobistymi komputerami amerykańskimi Atari. W 1986 roku, gdy PRL zaczynała się chwiać, milicja obywatelska prowadziła operację Konik, w ramach której doliczyła się i zidentyfikowała 3582 cinkciarzy. 2 lata później musiała ją zakończyć, bo rząd przeforsował ustawę, która legalizowała handel walutami. Cinkciarze z dnia na dzień stali się szanowanymi biznesmenami. Na przejściu granicznym w Świecku został otwarty pierwszy legalny kantor wymiany walut. Podobno pierwszym klientem był oficer Straży Granicznej NRD, Niemieckiej Republiki Demokratycznej. Kantor otworzył Aleksander Gawronik, który bardzo szybko stworzył ich sieć w całym kraju. Pochodził z Poznania. PRL dostał etat w Służbie Bezpieczeństwa, potem współpracował z wywiadem. Miał warsztat samochodowy, butik z odzieżą i kurzą fermę. Zarzucano mu nielegalny handel walutą, ale sprawę umorzono. W 1989 dostał koncesję jako jeden z pierwszych. Zatrudnił blisko 500 osób i trzymał za gardło cały rynek walutowy. Dał pracę ludziom z wywiadu, którzy pracowali na niskich stanowiskach, ale byli doskonale rozeznani w interesie. W 1990 wynajął tankowiec i zaczął sprowadzać ropę naftową. Stał się przykładem błyskotliwego sukcesu, możliwego dzięki kapitalizmowi. Umieszczono go na pierwszym miejscu rankingu najbogatszych Polaków. Dzięki bardzo za obejrzenie materiału. Jak się podobał, kciuki w górę, a jak nie, to w dół. Jak średnio, to dajcie w bok i rzućcie tematem na następny film. Dzięki bardzo za wsparcie i dzięki bardzo za oglądanie nieco dłużej tych reklam, które lecą. A my się widzimy już przy okazji następnego filmu. Może każdy z Was znajdzie jakiegoś dolara gdzieś. I co? Widzimy się w piątek, jutro. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.